I tak przy każdej okazji. W związku z tym właśnie ta historia z Zbyszkiem była tyle śmieszna, że on po prostu pociachał te pomidory, pociachał cebulę, to już stało na stole i oni z takimi oczami, ci, tych dwóch właśnie, Siabonga i Morgan. Patrzyli na to i byli bardzo ciekawi, jakie danie z tego będzie. Po czym Zbyszek to wrzucił do jednego talerza, wymieszał, posolił i dał im. I oni prawie zemdleli, tak? To było to. A z tym zasłanianiem, to może niektórzy nie złapali, to wiecie, tam jest bardzo dużym szacunkiem się darzy pastorów, więc tam się nie prosi pastorów o pomoc, tylko się pastorom pomaga. Także próbowałem jakoś mój team zachęcić do tej kultury, ale już drugiego dnia powiedzieli mi, że drugi dzień dopiero w Afryce jesteśmy, a już ci Marek odbija. Dobra, okej.
Okay. Słuchajcie, ja tak sobie pisałem parę rzeczy. Teraz widzicie, czemu jest różnica. Ja, a pastor, tak? On to samo mówi 3 razy ładniej i szerzej.
Ale
tak,
mnie rozumieją, wiesz, to też jest.
No wiem, to coś z tego jest, tak. Tak, właśnie ja coś powiem, a Marek to powie 3 razy dłużej. I będzie lepiej. Słuchajcie, tak po kolei. W ogóle tak ja sobie tak ułożyłem jakieś takie więcej, co się działo w sposób prawie chronologiczny. Prawie. Ale zaczęło się od tego, że wylądowaliśmy w tym Johannesburgu, ja w stresie. Bo miałem załatwić bilety na autobus z Johannesburga do Nesprouit, a niestety zawaliłem, w ostatni dzień, kiedy próbowałem to kupić, to był ostatni dzień na kupienie, a moja karta nie działała, więc generalnie jedziemy bez biletu. Chłopaku, nawet nie wiem, czy mówiłem. Mówiłem?
Nie.
Nie, po co was martwić. Więc generalnie wychodzimy tam na ten dworzec i kierowca mówi, oj, ciężko będzie. Ciężko, nie, chyba może nie być miejsc. Idziemy do tego takiego punktu, tam gdzie te bilety sprzedają, taki zestresowany, a pani mówi, mam właśnie 4 ostatnie. Także dokładnie tyle, ile nas było, tyle nas dojechało szczęśliwie do tego Nesprouit. I dla mnie był taki kamień z serca, to już luzik. To już jesteśmy zaopiekowani, nie musimy się niczym martwić. Będzie dobrze. Także tak zaczęło się ten nasz pierwszy dzień. Później, w ogóle plan był taki, że nie było planu. Jak zobaczyliśmy kartkę, którą nam przybywała Tisa z Ginem, co mamy robić, to generalnie to było, a może to będą robić, może to będą robić, może to będą robić. No tak jeszcze większy luz. Co będzie. Natomiast pierwszy taki dzień pełny, zrobiliśmy na jakichś tam zakupach i trochę rozmowach z tymi ludźmi. Ja sobie tak zebrałem to takie główne myśli, które gdzieś sobie miałem gdzieś z tych wszystkich rozmów. Z tego dnia i następnych. Generalnie to są normalni, skromni ludzie. Ci wszyscy ludzie na misji to nie są jakieś wow, tam co, tam jakieś tam takie, nie wiem, wodotryski i fontanny. Są normalni, skromni ludzie, którzy się poświęcili na to, żeby tam żyć. Żyć z tymi ludźmi na miejscu i starać im się pomagać. To jest naprawdę ciężka służba. Za chwilę wam powiem parę tam jeszcze innych rzeczy, a to pokazuje, jak oni mocno oddali swoje życie Bogu, żeby tam zamieszkać i żeby być z ludźmi, którzy tam są. Tam w ogóle się okazało, pieniądze nie były największym problemem dla tych ludzi. Myśmy pytali się Tisy, Gina, słuchajcie, okej, kasa, inne rzeczy. Mówili, no to się przydaje, ale to w miarę jest. Największym problemem dla nas są ludzie. Znaleźć ludzi dobrych, którzy chcieliby służyć z nami, poświęcić się służbie, a szczególnie w tej wiosce dziecięcej. Tam są takie 3 domy, no to się nazywa takie rodzinne domy dziecka naprawdę. Czyli jest dom, gdzie są dzieci, tam około 8,
12
dwunastki były, tak? 8-12 dzieci. Generalnie to są 3 domy, ale są prowadzone przez 3 wdowy tylko. Oni próbują znaleźć parę, małżeństwo jakieś, które to poprowadzi taki dom dziecka, nas nie mogą znaleźć. Szukają już od kilku lat, generalnie nie ma chętnych. Faktem, że pytanie też jest ciężkie. Czy jesteś gotowy poświęcić całe swoje życie dla tych dzieci? I nie mogą znaleźć takich osób. Tylko te wdowy, które tam się przyszły, tak? One są w stanie zadziałać. Dobra, idziemy sobie dalej powolutku. Co robią tam w backdoorze? No jest to Michael's Children Village, czyli ta dziecięca wioska rodzinna, jakby powiedzieć. Taka była historia, skąd to się nazywa Michael, bo tam supras przyjechał i mu się Michał Anioł pokazał, tak?
Tak, na tych łąkach
i że tutaj musi być to, i on tak nazwał to, Michał, od Michała Anioła.
Tak, próbowali parę razy zmienić tą nazwę, bo mówią, jakaś taka dziwna nazwa, wioska dziecięca Michała. Ja bym powiedział, że nie taka nazwa musi być, bo on tu widział Michała Anioła i tak do dzisiaj jest. I MCV, Michael Children Village, tak to funkcjonuje przez cały czas.
Więc co oni tam robią? Mają tę wioskę dziecięcą, mają szkołę biblijną, program dożywiania, roznoszą do tam w dół do 50, 60 roku życia. Pozostali mogą przyjść też zjeść, ale to nie jest tak, że im się roznosi, tylko oni mogą przyjść o poniedziałku do piątku, tam o 15 jest takie rozdanie tych posiłków. Jest tam kolejność, najpierw dzieci, później kobiety, a na końcu agresywni mężczyźni. Jakoś tak to było.
Tak, bo kiedyś tego nie pilnowali i wszystko zjadali mężczyźni i dla dzieci nic nie zostawało także.
No słuchaj, wiecie, naprawdę mnie uderzyło w tych wszystkich rozmowach jedna rzecz. Tak, my tak słuchamy takich opowieści, Heidi Baker, cuda, rękę, co tam komuś odrastają, kolano odrasta, nie wiem, jakieś wskrzeszenie. Jak zapytałem się tych ludzi, żeby oni się podzielili jakimiś swoimi świadectwami, oni nie mieli nic wielkiego. To było, dla mnie to było bardzo takie uderzające i takie prawdziwe. To jest normalne życie. Oni tam poświęcili się tam, żeby pracują w szpitalu, na ulicy z kobietami, pracują prostytutkami, tak, w MCV. Oni po prostu tam poświęcili całe swoje życie. To nie jest tak, że oni też na tą ulicę wychodzą i tam wszyscy wow i lecą za nimi i tam dziękują mi na kolanach, całują po rękach i mówią, okej, super, teraz się zmieni swoje życie. Wcale nie jest tak. Te dziewczyny tam pracujące na ulicy, najmłodsza miała około 14 lat, one chcą wyjść z tego, ale czasami im na to nie pozwala rodzina, bo trzeba mieć pieniądze na życie, a to jest fajny zarobek dla rodziny, więc ona utrzymuje całą rodzinę w ten sposób. Drugi raz też opowiada mi Katrina taką przygodę, że załatwiają tym dziewczynom pracę, rozmowa kwalifikacyjna, wszystko już jest gotowe, a ona nie przychodzi. Ona po prostu mentalnie jest tak mocno zablokowana gdzieś, że ona po prostu nie potrafi się przełamać. Ona ma tak duży strach przed tym, co się może wydarzyć, że ona po prostu się cofa. 1000 różnych wymówek, dlaczego nie przyszła na rozmowę kwalifikacyjną. Tak to tam działa. To nie jest kwestia tego, że ta cała zmiana, to tam nam robią, to jest kwestia pokoleń. To nie jest to, że jedną osobę drugą przerzucą i przez linię i będzie dobrze. To jest po prostu, to jest długa, długa praca przez te dzieciaki, przez te kobiety i może w którejś generacji przestawią się mentalnie na inny sposób.
W ogóle z tą prostytucją też jest tak, że to jest jeszcze kraj pierwszy, tak oni tak to określali, że Południowa Afryka to jest najbogatszy kraj w Afryce, kraj, i oni mówią, to jest kraj pierwszego świata, nie trzeciego, czyli kraj pierwszego świata z problemami trzeciego świata. Około 10% populacji ma AIDS, jest zarażona, jest dużo pieniędzy i bardzo duża rozpiętość bogactwa i ubóstwa. Ludzie żyją, byliśmy w centrach handlowych, w których by się Warszawa nie powstydziła, i 30 kilometrów dalej, gdzie ludzie śpią na ziemi, w lepiankach. I to wszystko razem funkcjonuje. I teraz tam wchodzi właśnie Królestwo Boże ze zmianą przez tych ludzi, którzy chcą właśnie służyć.
A to kobiety zarabiają po 30 zł za klienta, płacą 50 zł za dzień za hotel i jakieś tak. I po prostu to jest wszystko. Boją się badań, bo wyjdzie pozytywnie i co wtedy zrobią. Więc po prostu masakreska pod tym kątem. Dobrze, słuchajcie, no to jest jeszcze tak, to jest jeszcze druga rzecz, a o tej pracy tych ludzi, no tak to okej, no fajnie, służą ludzi, a z drugiej strony oni są narażeni na duże też niebezpieczeństwo. Wieczorem samotnie wyjść na ulicę backdoor? Nie za bardzo. Możemy chodzić, w kilka osób moglibyśmy chodzić, a nie chodziliśmy za bardzo, ale tak, ale też bezcennych rzeczy. Generalnie to była miejscowość, gdzie kilka lat temu były gangi, kryminał, wszystko, także
pijaństwo.
Nie pijaństwo, więc na pewno tam nie jest łatwo. Ja mam taką sytuację, bo zaszokowało mnie to. Ten też tam dzień opowiadał. 1/4 mężczyzn ma kontakt z gwałtem. Zgwałciło
kogoś.
1/4 mężczyzn. Od 12 roku życia facetom się wydaje, że już są panami kobiet. I nie szanują. Dla mnie było szokujące, Jean i Tisa, ci tam dyrektorzy tej placówki, mają trójkę dziewczyn, córeczek. Najstarsza 7 lat. Byłem świadkiem, kiedy nas Jean przywiózł i miał samochód odwieźć na 2 minuty tam gdzieś, nie wiem, 100 metrów, 200 metrów i wrócić. I mówi Joanna, bo najmłodsza, najstarsza, Joanna, nie wychodź z tego podwórka. Ja mówię, ty, ale Jean, przecież to jest chwilka, zaraz będziesz. Nie, Artur, to jest Południowa Afryka, to mężczyźni nie szanują kobiet. Ja mówię, ona ma 7 lat. Nie, Artur. To wam pokazuje, jakim oni są też w otoczeniu narażeni, tak? Na jakieś zło, na to, co się wokół nich dzieje. Ja tutaj nie chcę straszyć, bo to też nie jest tak, że tam jest straszny kraj. Tam w większości, taki, to jest normalnie, jak nie wiem, jak w Polsce, jak w Europie, fajne samochody, fajne ulice, fajne sklepy, ale są miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, a ci misjonarze pracują w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. I to jest coś, co jakby pokazuje, jak bardzo dużo poświęcają. Myślę, że tak samo byłoby na Pradze u nas. Też może byłoby niebezpiecznie, ale to troszkę jest w innym klimacie. Ale z drugiej strony, Ja byłem świadkiem, jak Marek i chyba Zbyszek czy Łukasz dyskutowali teorię kopernikańską z Sia Bongo. Nie wiem, to byśmy tłumaczyli, czy się o tym dyskutowaliśmy. Ja sam z Sia Bongo, który w ogóle kilka lat temu był złodziejem. Łupił ludzi pijanych z kamieniem. Stał pod drzewem, patrzył, idzie pijak, podchodził, łup kamieniem, okradał i uciekał. Teraz jest wędrującym ewangelistą. Złapali go i w momencie, kiedy go złapali, nawrócił się, zrobił szkołę biblijną. Naprawdę taki fajny, odczytany gość. Super kucharz. Codziennie mieliśmy kolację przez Sia Bongę. W ogóle Sia Bonga znaczy dziękuję. Czyli na imię miał dziękuję.
To jest takie... Jest wiele takich imion właśnie. Nikt się z nich nie śmieje po prostu. Są pastor Beauty, poznaliśmy. I to jest jej imię od urodzenia, które ona nosi. Jeszcze parę takich innych teraz już nie pamiętam.
Też taka historyjka jakby właśnie o tym Sia Bondze, tam o kolacji, bo oni lubią dużo zjeść. Generalnie, no... To jest tak jak labola. Labola to jest taki datek dla rodziców, jak się bierze córkę za żonę, tak? I generalnie tam płaci jakieś tam pieniądze, tam nie wiem, czasami może i 3 lata pracować, bo jak się tam chce się z kobietą być, to się jej to mówi, jest taki okres próby, nawet kilkuletni, żeby uzbierać na tą labolę. Ta labola to może być, nie wiem, nawet tam 3-letnie zarobki mężczyzny, tak? Tak działa, no może być i więcej. Ale ja mówię tak, że no tak, jak się dobrze prowadzi, to jest droższa, tak? Jak się słabo prowadzi, to może za darmo ją dostać.
Jak jest wykształcona, to majątek.
To majątek, ale też jak chuda, to też mało się dostaje.
Tak, to słabo.
ale tak też ją bierzemy, ale ma 2 lata, żeby nadgonić.
Żeby się podtuczył.
W ciągu 2 lat, żeby była już taka, bo żeby była zdrowa. No i o tej pozycji pasażerz mówiliśmy. A słuchajcie, no to jest taki rys ogólny, historyczny o RPA. Co Marek, to chcesz powiedzieć jeszcze? Tak, bo ja mam takie swoje wewnętrzne rzeczy.
No to dawaj, to osobiste na siebie.
O to chodziło, no nie?
Są,
no. Słuchajcie, no bo sobie zrobił żarty oczywiście. Ja tak jadę do tego RPA, no wiadomo, jak takie kościoły, Afryka, to tam wiesz, takie żywiołowe. I pierwszy kościół, jaki pojechaliśmy, to był Nels Pruitt. Będzie później na filmiku. Ja tam jadę w samochodzie, tam chyba jakąś godzinkę jechaliśmy. Ja tak mówię, o kurczę, Panie Boże, jak ja bym chciał, tak żeby mi porwało, żeby tak było super, taki ekspresyjne tańce, tam no, pełna Afryka. No dobra, podjedziemy do tego Nels Pruitt, wchodzimy tak. Taki kościółek, normalny. Ja sobie tak pisałem, elegancki mały kościół, sami biali, tylko kilkoro czarnych, ławeczki normalnie, umalowane starsze panie, 2 chłopaków z gitarą, perkusja, profesjonalny rzutnik. Ja mówię, no to ładnie, tak?
Rozczarowanie.
Ale Afryka mi się tutaj zrobiła. No to taki, no, więc ja tak, no tak, no dobra, no tak się odmówiłem, Panie Boże, no daj mi tam coś tam, żebym coś było. I tak powiedzieć jakaś, mogę się okazać, że jakaś pani Emily wychodzi i będzie konferencja, jaka pani, nie wiem, 50+, jakoś tak zacząłem mówić, tak, o kurczę, co coś nie robię. Ja mówię, Artur, nie poddawaj się, tak, słuchaj, może coś z tego weźmiesz. No i zaczęło się, tak, fajnie tak, bo ona mówiła w sumie słowo o 3 rodzajach modlitwy. Pierwsza, znaczy trzecia była najważniejsza i na tym się całe kazanie, nauczanie opierało, natomiast mówię tak, że są 3 rodzaje modlitwy, o siebie, o kogoś i ja odpowiadała o wyrok w sądzie. Chodziło o sąd boski. Generalnie, że przeciwnik ma, są tak napisane, jak to, że ma nasz taki rejestr złych i dobrych uczynków. I kiedy my tylko chcemy coś zrobić dobrego, to on idzie do Boga i mówi, Panie Boże, ja mam tutaj na niego rejestr. On takie rzeczy zrobił i to on jest do mnie leży, nie do ciebie. Ale że Bóg jest sędzią sprawiedliwym i chce nas, może nas ułaskawić, bo Chrystus, tak, krew przelana, to my musimy pokazywać, że żałujemy. Jak żałujemy naszych grzechów, to Pan Bóg mówi, idź sobie stąd, on jest mój. I to było takie dla mnie bardzo takie mocne, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że ja się modlę o siebie, modlę się o innych, a czy tak sobie Pan, tak pomodliłem się i przeprosiłem za te wszystkie swoje grzechy. I zobaczyłem, że chyba nie. I to tak mnie tak trafiło, więc to taki żart. Ja tutaj wyjeżdżam, ten Afryka, super, przed starszych pań w kościele i dostaję słowo, które dla mnie działa. No, trzeba mieć poczucie humoru.
O pokucie.
O pokucie. To jest taki, tam jeszcze coś jeszcze innego będzie. Tak,
od razu pomyśleliśmy o kilku osobach, które w związku z tym też tam powinny pojechać później indywidualnie porozmawiać.
Jeden dzień spędziliśmy w domu dziecka. To dla mnie był trochę smutny dzień. Znaczy, jak jechałem, to myślałem, my tam pojedziemy, misjonarze, będziemy się dziećmi bawić. Naprawdę, jak poczułem, wchodzimy, to tak jak tacy turyści. przyjechali, pobawią się z dziećmi, tak, i pojadą sobie. I miałem taką myśl, że to chyba coś tutaj nie działa, tak? Bo to są takie tymczasowe, chwilowe, te dzieci na kolana, pobawić się z nimi i wyjść. Z drugiej strony jednak to jest to, że lepsze to niż szarość i smutek cały czas. I to jest to, że jak tacy ludzie przyjeżdżają jak my, akurat też taka była grupa Amerykanów, oni to w ogóle szaleli z tym dzieckami, no bo wiecie, 20-latki, tak? 21-latki, a nie takie dziadki jak my.
Jak to... wy.
Nie mam brody jeszcze. I generalnie to jest tak, że warto tam jechać nawet na taki dzień, żeby tym dzieciakom pokazać, że się z nimi jest. Na chwilkę, bo na chwilkę, ale za chwilę ktoś inny przyjedzie, może to coś im da, coś im pokaże.
Głód był też dzieci niesamowity, bo jeżeli poznały nasze imiona i przykleiły się, to już później codziennie reagowały na nas bardzo osobiście. Nawet ostatniego dnia wyjeżdżaliśmy w niedzielę, tak? Przyjechały na nowo. No dokładnie każdego pamiętały. Artura okulary dzieciak zabrał od razu.
Princesa.
Princesa, także to było niesamowite, jaka więź jest i jaka duża potrzeba emocjonalna tych dzieci. I tak naprawdę to też pokazuje Królestwo Boże, bo w Królestwie Bożym chodzi nie o nasz sukces, nie chodzi o to, co my zrobimy, ale chodzi o następne pokolenie. I tego bardzo brakuje w Afryce, tej szacunku i świadomości i potrzeby tego kolejnego pokolenia. I powiem wam, że taka dziecięca wioska, gdzie świadomie ludzie inwestują w życie dzieciaków, to jest po prostu kapitalna rzecz. My trochę to mamy tutaj w Europie, ponieważ dziecko jest jak na jakimś piedestale, ale mamy ich mało. U nich jest odwrotnie. Mają masę dzieci, które stoją bardzo nisko na takiej drabinie społecznej, a przyszłość całego narodu zależy właśnie dokładnie od odwrócenia tej drabiny, od zajęcia się tymi, którzy są następni. Także to są bardzo kluczowe działania tej służby.
Mhm. I generalnie takie wyjazdy jak nasze, one były ile było? W sumie półtora tygodnia to było.
Trzeba powiedzieć takie... 12 nocy tylko tam byliśmy.
I zacznie słucha.
Tak sobie to liczyliśmy, bo wyszło półtora tygodnia, ale żeby rodzinę zachęcić, że nie jesteśmy tak długo, to żeśmy podjęli całą podróż, wszystkie dni i wyszło, że tylko 12 nocy tam byliśmy.
Tam generalnie wszystko się toczy własnym życiem. Nie wiem jak Marek i Zbyszek i Łukasz, no, ja jadąc tam myślałem, że tam będą tacy, wow, przyjechali ludzie z Europy, będziemy taki plan mieli wspaniały, tam będziemy robić, tam będzie robić, a to tak nie jest. Myśmy tam przyjechali i po chwili zorientowałem się, że naprawdę to my się mamy do nich dopasować, a nie oni do nas. Naszym celem tam było pojechać i im posłużyć na miejscu, a nie zmieniać ich, jakby przewracać ich tryb życia albo w ogóle spowodować, że tam będzie nagle coś innego się wydarzy. To myśmy pojechali im służyć, a nie oni, żeby nam pomagali, żebyśmy my zrealizowali własne ambicje, własne jakieś aspiracje. To w ogóle nie o to chodzi. I naprawdę ten wyjazd do Afryki to właśnie jakby pokazuje, że To nie jest wielkie halo. To jest bardzo ważna rzecz, ale dla nich to jest pomoc dla nich. I tak ja mam odczucie po tym całym jakby tam rozmowie z nimi.
Chcesz tam jechać jeszcze?
Tak. Tak, ale trochę już w innym nastawieniu. Ja tam w ogóle jechałem, wiecie, Marek to w ogóle się, aż mnie się bał chyba, bo tam, tam jedziemy, łopata, dźwigi, tam kilo, będziemy robić, młotki, stukać. Ale Marek tak mówił, Jezu, tam idziemy, a tu też duchowo. Nie, będziemy robić, tam cały tydzień spędzimy na wsi, będziemy tam robić, nie wiem, krowy paść, nie wiem, co będziemy. Ale będziemy też pracować. A generalnie chyba co tacy są też na innym poziomie, tak duchowym, oczywiście, pastorze. Ale to jest tak, że gdzieś to, ja miałem takie wyczucie, że będziemy tam cały czas robić, biegać, robić, a tak to nie jest. I to jakby mi pokazało, że następnym razem będzie nam jechać, to właśnie jak się troszkę wyluzować i po jakby, jak to mówi Gene, follow the water, czyli podążać za wodą, podążać za rzeką.
Z drugiej strony to było bardzo fajne, bo okazało się, że ten nasz skład czteroosobowy jakiś taki był przez Boga dobrze przygotowany, bo ja faktycznie od samego początku krzyczałem, że ja tam jadę głosić słowo i modlić się i żeby dali mi święty spokój. Artur był w przeciwnym rowie, to znaczy pojedziemy, co im modlitwa nasza da, prawda? Trzeba coś zrobić konkretnego. Ale później się okazało, że każdego z nas dar był fajnie wykorzystany i ja też z Artura jestem wdzięczny, bo on myślał cały czas, w takim uchodził komputerek w głowie, co by można było jeszcze zrobić. I później się okazało, że faktycznie na pełne 3 dni mieliśmy pracę fizyczną, która tam się bardzo przydała. W czym oni też byli w pewien sposób tak widziałem w reakcjach, w rozmowach, zaszokowani, ponieważ misjonarze w większości, którzy tam przyjeżdżają, to przyjeżdżają po to, żeby się modlić i głosić słowo. I nagle się okazuje, że przyjeżdża jakaś grupa i się przebierają w szorty, w krótkie spodenki i kładą rury kanalizacyjne. I powiem wam, to zrobiło chyba wrażenie, bo mieliśmy bardzo dobre raporty i później jeszcze po powrocie Surprise do mnie pisał, że się o nas mówi tam.
Że rura cieknie. Że rura cieknie.
No, także Artur ma, widzicie, ciągle ma praktyczne podejście. Mnie tam w ogóle to nie obchodzi, czy ona cieknie. Ważne było, jakie to wrażenie na nich zrobiło, że człowiek, który głosi słowo i modli się, przyjechał i w rurę położył.
To pastor. Ale właśnie to była chyba niedziela, to jest dosyć szybko. Właśnie jadąc do tego bloku, a później zobaczycie jaki krótki na filmiku, takie parę zdjęć z tego i Marka nauczającego i pastora gubiącego się, jak przetłumaczyć. Wyciąłem jeden kawałek, który mnie puściłem, jak przetłumaczyć, że Polska jest zamarznięta. Bo tak jak Marek mówi, że Polska jest zamarznięta, on tak mówi, jak jest zamarznięta w ich języku?
Nie mają takiego słowa.
Icy. Bo dla nich to było trudne, ale to zobaczcie później. Natomiast w tym bloku, w tej drodze do bloku A, tak naprawdę zaczęło do mnie docierać to, co właśnie Marek teraz powiedział, o tym, że ja może tam wcale nie przyjechałem po to, żeby robić, ale po to, żeby się uczyć, żeby brać. Tak szybko, to trzeci dzień, czwarty dzień, tak? Już to mi zaszło do tego, że ten właśnie wyjazdy misyjne są po to, żeby dawać, ale też, żeby brać. No chyba, że w ogóle jako dawanie też traktujemy to, co teraz się dzieje. Patrzcie, my teraz przyjechaliśmy i dzielimy się tym, co tam przeżyliśmy. Mam nadzieję, że kogoś to też zachęci do tego, że tam jeszcze raz pojechać.
No, czy to też jest...
już jest tak, dobra. Dobra, to tak jest, już pod koniec jestem swojego. A jedna rzecz, jaka się zdarzyła, poszliśmy na lunch, w ogóle nie wiem, chyba może Zbyszek mówił, poszliśmy na lunch z Surprise'em i z Trafiną, jego żoną. No i taka fajna knajpa, widać, jak chcieli nam pokazać jakiś szacunek do nas, tak, taka...
Steakhouse taki.
Steakhouse, tak, także tak zamówiliśmy sobie lunchek, no, jemy, a Surprise i Trafina nic. A my tak, a czemu nie? Nie, bo my pościmy. No tak, Zbyszek tak zamarł nad tym kurczakiem. Dlatego jest takiego dużego kurczaka, żeby nas sobie tam zjeść, a generalnie no, tak było trochę na łyso.
Czy mieliśmy do końca już polewkę ze Zbyszka, że to było wydarzenie afrykańskie. Zamówił całą kurę, bo to był taki mały kurczak w sosie cytrynowym. Zamówił sobie całą kurę w Afryce, gdzie są problemy ekonomiczne i zjadł ją sam na oczach poszczącego pastora Surprise'a, który zapłacił za to. I już żeśmy do końca po nim jechali. My też jedliśmy, ale my z Arturem takie małe steczki wzięliśmy, nie? My najmniej wzięliśmy.
My z Arturem już tyć. Natomiast to był taki czas, kiedy coś się, takie fajne świadectwo się wydarzyło. Generalnie na tym lunchu tam rozmawialiśmy. Ta rozmowa tak słabo szła. Na takich 5 powiedziałem, że ja generalnie mało śnię. Ja mało śnię, albo nie, albo mało śnię, albo zapominam. To dosyć szybko.
Tak, bo była rozmowa w ogóle takie, była rozmowa zeszła na właśnie to, co nas trochę interesowało, czyli to życie duchowe nadprzyrodzone, to, o czym czytaliśmy u Surprise'a w książce i tak dalej. I wtedy właśnie Artur powiedział, że...
Ja wiem, że mało śnię. W ogóle Trafina podobno takie oczy aż otworzyła.
Trafina tam prawie zemdlała. Co?
Ja tego tam do końca nie widziałem. Natomiast było tak, że później już chodziliśmy do domu, potem wszystkim i wieczorem sobie tak siedziałem, a chłopak mi powiedział, Artur, pomodlimy się za Ducha Świętego, żeby się nam natknął. I tak wszyscy tam, ten Siabonga, Morgan, chodźcie, tak, i tam
się dało... Przez Duchem Świętym, no.
Tak, tak.
Morgan
tak.
Masował brzuch Arturowi przez 15 minut, tak, modlitwę tak. W językach.
Gdy tam pomodli się nadą i tam ktoś powiedział, że, a też żeby go tak snem natknął, tak, żeby zaczął śnić. No i się śniło, cholera. Słuchajcie, obudziłem się tak około 2 w nocy. Z takim jakimś snem, że mam taki kolegę, który tam jak mam jakiś własny biznes i do mnie, że coś musiał zapłacić w terminie, ale coś nie mógł, że miał kasę, ale jakieś miał takie problemy takie organizacyjne i że nie mógł tego załatwić. I chodziliśmy po całym tam mieście, szukaliśmy, nie wiem nawet czegoś, jakiegoś bankomatu czy banku, nie wiem, łaziliśmy, tam gdzieś jakiś M-Bank, takie logo, takie w ogóle takie szczegóły. Tak się obudziłem z tym, z taką myślą. Przełaziłem z tym jeden dzień. Następnego dnia napisałem do Jarka. Jarek, słuchaj, głupio to brzmi, co nie? Ale przyśniłeś mi się. Miałem taką... I czy nie potrzebujesz pomocy? A on odpisał tak też, Artur, nie wiem, co powiedzieć. Generalnie jest już lepiej, ale 2 tygodnie temu miałem poważnego dołka. że nabrałem jakichś tam projektów, takich rzeczy i teraz i zacząłem się martwić o swoją płynność finansową. Więc dzięki ci, że się odzywasz, bo może będę potrzebować twojej pomocy. Także naprawdę to takie, nie, że zadziałało, no ale widać, nie wolno się modlić. Natomiast...
Nie wolno się modlić.
Znaczy, słuchajcie, bo to jest tak, że Sia Bonga, po tej modlitwie chłopaków, było tam, ile tam czasu komu zajmuje, ja mówię, że tam drugi rok już i jakoś nie mam tego chrztu Duchem Świętym. I tam to chłopaki tam, o ja pół roku, rok, Sia Bonga, nie, Morgan, ja 15 minut. A Morgan, a nie, a Sia Bonga, ja 4 lata. Ale już będę do kościoła chodzić. No dlaczego? Bo u nas w Afryce to jak się pastor modli za ducha, to żeby na chrzest, to bije po głowie. Także generalnie 4 lata to... On teraz jest wędrującym ewangelistą, więc
tak,
może...
Tak, i kościół będzie zakładał. Tak?
No to jest. No dobra. Ciach. I później jeszcze takie były takie 3 dni konferencyjne. Generalnie Marek mówi o tych 3 słowach Magdy, nie osądzaj, przebaczenie, jedność. Fajnie to było, tym, że na następnego dnia tam jakieś takie 2 dziewczyny wyszły, 2 siostry, powiedziały w ogóle, że to jest słowo było dla nich.
No to tak, podejrzewały, że super
jest. W ogóle, żeby umówione w ogóle, tak, że on super jest, powiedział Markowi, a Marek powiedział, żeby coś o nich powiedzieć. Więc generalnie taki był strzał zupełnie w 10. Natomiast dla mnie tak najbardziej potknęło to słowo przebaczenie. W tych 3 słowach, ale doszła mi jeszcze jedna rzecz, miłość. Miłość do ludzi i tak sobie uświadomiłem, że mi tego brakuje. Tak, wszyscy my dążymy do wybierania sobie, kogo lubimy, prawda, z kim pójdę, z kim nie pójdę, ale generalnie takiej miłości nawet do ludzi, którzy nam nie pasują, żeby ich kochać. No to mi tak stanęło w głowie. Będę próbować. Nie wiem, czy się uda, ale będę próbować zawsze. Później miał Marek fajne słowo dla pastorów w sobotę o tym, jak mają służyć. No chyba było mocne. Pokazał pieniądze, takie, że tam wszyscy się oczy otworzyły tym pastorom, ale to chodzi generalnie o służenie przykładem. No to było mocne, Marek, ci powiem. To było mocne i myślę, że pasowałeś się super z tą konferencję.
I żadnych więcej zasłaniania firanek.
Natomiast w ogóle historia była taka humoreska też, bo Marek też mówi i to tam, jesteśmy w krab. Nie wiem, jak to jest na angielski, krab znaczy gówno. No ja mówię, o, Marek, odważnie pojechałeś, konferencja pastorska, a ty krab. No ale tak Marek, to co, złe słowo użyłem? Tak, taki pomruk po sali, no nie? Chłopaki, a jak jest pułapka po angielsku? Trap. No ale Marek tam zostawię tobie historię o tej krepie o naleśnika, to zostawię tobie, więc generalnie no to było też niezłe. Na koniec tak jeszcze tej konferencji jakby nadami się pomodlili, mam jednego zgryza, bo ta tłumaczka, która tłumaczyła Marka, tak jak my się tak staliśmy sobie tak w rzędzie, my się tam modlili, ona mówi...
Tak, poprosiliśmy całą tą konferencję pastorów, żeby modlili się o Polskę, właśnie o nas, żebyśmy mogli trochę przebudzenia zabrać do Polski. I tak stanęliśmy razem wszyscy.
I ona tak coś do tego, i ona mówi, że ma słowo prorocze, tak? Że mamy się w 4 trzymać. Nie wiem, czy to dobrze.
Zobaczymy, znaczy ty mnie, rozumiem.
Ale on też powie, że właśnie, że widzi naszą 4, że się musimy trzymać razem. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy.
Tak, ale też powiedziała, że, bo ona wzięła to z tego słowa o jedności, z tej 3 karteczki, że musimy budować jedność i wtedy Bóg będzie nas używał. I myślę, że to dotyczyło naszej 4, ale też nie tylko nas, bo to było właśnie, tak jak ja to odczułem, jak ona to przekazała, to ona mówiła, że jesteśmy takim obrazem jedności, kiedy stoimy i trzymamy się razem. Uff.
Dobra,
ja
tutaj już kończę, bo ja nie jestem Marek, powiem to samo 3 razy dłużej i bardziej. Natomiast ja tak na koniec miałem sobie taką myśl, że trzeba tam jeździć. Nie nastawiać się na cuda, bo tam nie będzie cudów, już nagle komuś ręka odrośnie.
A
tak?
Może będą.
No, może będzie, ale to już nie jest w naszych rękach. Ale tam sobie jechać, żeby im posłużyć. Bo to są ludzie, którzy potrzebują naszej służby. Oni służą innych, ale czasami trzeba im posłużyć, żeby oni mogli coś innego zrobić. To, jak oni wspominali Michała i Sylwię, szkoda, że tych dzisiaj nie ma.
A no.
Ale Michał i Sylwia dla nich to jest taki Eden. Taka wymarzona para, która przyjdzie im pomoże, bo Michał i Sylwia tam bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność pomocą tym ludziom, tak? I też, że oni tego potrzebują. Potrzebują naszej pomocy, żeby mogli skupić się na tych rzeczach, które robią. A czasami jak się uda coś zaplanować, zrobić, to super. Jak widać, nie zawsze trzeba mieć plan. Mogę wiedzieć, mówiłem, jak mnie Marek przekonał. Ja mówię, Marek, ja tam pojechać bez planu? Co to za wyjazd? Ja muszę mieć kartkę, co będę robić? A mówię, zobaczymy, co wyjdzie. I tak rzeczywiście jest. Kartka, którą dostaliśmy na pierwszy dzień, to generalnie mówiła tak, a może tu pojadą, a może tutaj pojadą, a może będą robić coś, jakąś pracę fizyczną na miejscu. A generalnie plan się, Pan Bóg ułożył taki plan, że codziennie mieliśmy co robić. Nawet safari się zmieściło na jeden dzień. A w ogóle safari też była historia, bo to chyba w drugi dzień jedziemy i tam mówimy, co będziemy robić, coś tam. Ja ten safari nie przepadałem, bo ja tam gadałem, tam fajnie, chłopak, ale my tam musimy robić, a nie na safari jeździć. A niektórzy, no ja bym tam chciał, tak nieśmiało. No, tam dzień się pytał, co z safari, chcecie czy nie chcecie? Ja mówię, wiesz, dzień, jak wyjdzie, to wyjdzie. Nie, to nie. I w tym momencie, kiedy powiedzieliśmy, telefon dzwoni. Jakaś Lynn mówi, on się zaczął śmiać. O co chodzi? Bo to jest kobieta, która organizowała wyjazd na safari. Więc zawsze zaczęli się śmiać, że to taki znak, żebyśmy na to safari i tak pojechali. A generalnie tak, o tej służbie, to dla nich, czyli nie planujemy. Czasami, jeśli coś uda zaplanować, to super. A czasami, jak nie, to trudno. Czasami są to drobiazgi. Naprawienie płotu, tarasu, gniazdek elektrycznych, to są pierdółki. To każdy z nas potrafi.
Artur potrafi.
Jest zdjęcie, że typujesz też tam w ścianie. No i tam jest, tam parę zdjęć umieściłem, jak coś robiłeś, Marek. Także
dzięki.
Także było tak. Natomiast chodzi o to, żeby tam pojechać, im pomóc i nauczyć się też, czym są prawdziwe problemy. Naprawdę. To, co my mamy problemy, to są troszkę trochę jakieś w ogóle innym wymiarze. Nie wiem, że buty mi się zepsuły, albo nie wiem, że samochód, wczoraj mi brak zasięgu. To jest dobre, tak? Internetu, jak mi wolno internet działa, tak? Także to są w ogóle nie problemy. Także tam się nie martwią ludzie jutrem. I tam rzeczywiście modlą się o to, żeby to było to, co jest im Pan Bóg daje. I tak to idzie. A czasami też usłyszymy żartem odpowiedzi na pytania.
No, super.
Dzięki.
Okej, to może zrobimy tak, że ja powiem trochę teraz, później puścimy filmik, ja znowu coś powiem i się pomodlimy o ludzi. Okej? Dobra, to dzięki, Artur. Dzięki, Artur, za super dzielenie się. I wiecie, ja też bardzo chciałem, żebyśmy po powrocie... Już podejmuję mikrofon. Bardzo chciałem, żeby po powrocie, żeby każdy z nas coś powiedział, dlatego tamto nabo tydzień temu Zbyszek i Łukasz i teraz chciałem z Arturem powiedzieć, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inną percepcję tego samego wydarzenia. Powiem wam też, że to nas, że na nas nazwano tymi czterema apostołami, to później my już tam na miejscu żeśmy złapali, żeśmy gadali ze sobą. Widzicie, dlatego właśnie te cztery Ewangelie się nie zgadzają ze sobą. Bo każdy opisał to tak, jak to widział i też jakbyście nas mogli posłuchać, gdybyście nie wiedzieli, że byliśmy razem w jednym miejscu, to byście uznali być może, że byliśmy w trochę różnych miejscach, bo naprawdę każdy inaczej to przeżywa, ale wierzę też, że ta percepcja Artura też może znajdzie tutaj ochotników na kolejne wyjazdy. Ja bardzo się z tym zgadzam, że my wszyscy powinniśmy jeździć. Powiem wam, dobra, po kolei. Teraz ja. Kilka rzeczy. Jak rok temu byłem w Brazylii, Zbyszek Walc po powrocie mnie zapytał, Marek, co przywiozłeś dla zboru? A ja mu powiedziałem, nic. Bo faktycznie byłem bardzo skupiony na swoich osobistych przeżyciach, wtedy rok temu, jak byłem w Brazylii. I powiem wam, że ten wyjazd teraz do RPA wielokrotnie przebił te moje brazylijskie przeżycia. I też przywiozłem coś dla Eklezji w Polsce. I przeżyłem naprawdę niesamowity wstrząs w czasie tego wyjazdu, ze względu na to, co mogłem wziąć do swojego osobistego życia i też wierzę dla was. Wiecie, mam tutaj kilka punktów takich głównych. Ja może nie będę opowiadał już szczegółowo historii, bo już tu dużo tutaj usłyszeliście, ale te rzeczy, które są dla mnie takimi kamieniami milowymi. Zresztą myślę, że moja rodzina też to po powrocie jakoś odczuła i zobaczyła. I każdy z tych punktów, każdy z tych objawień, które dostałem, myślę, że się nadaje na wiele różnych kazań i nauczań. Ja tylko dzisiaj chciałem je zasygnalizować. Powiem o pierwszej. Pierwsza rzecz. Po przyjeździe do Afryki miałem koszmarny czas. Napisałem do Izy SMS-a, że się tak źle czuję, że nawet mi wstyd powiedzieć się z tym moim odczuciem z Arturem, Łukaszem i Zbyszkiem. W ogóle jak się pakowałem dzień wcześniej, mam to zapisane, bo sobie wszystkie dni zrobiłem też kronikę tego wyjazdu. Pierwszego dnia jak się pakowałem przed wyjazdem, to się rozpłakałem nad walizką. W życiu się nie rozpłakałem nad walizką, pakując się na wyjazd. Nie wiedziałem, ile wziąć skarpetek, ile majtek. Po prostu byłem nad walizką, pakowanie mi nie szło, żona z dołu krzyczała, spakowałeś się już? A ja mówię, że przecież się pakuję. I byłem nad walizką w sypialni i się rozpłakałem.
I się pomodliłem i mówię, Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi zapakować tą walizkę, a później już niech moje zwłoki ktoś wrzuci do tego samolotu i już niech lecę. Byłem w takim stanie i Bóg mi pomógł i bardzo szybko dokończyłem pakowanie tej walizki. Okazało się, że niczego nie zapomniałem i wszystko wziąłem. Napisałem do moich przyjaciół koalów, że teraz zwłoki jadą na lotnisko i już z planu się nie wycofam i później niech się dzieje co chce. I po przyjeździe miałem koszmarny czas. On był związany, nie wiem dlaczego miałem taki ciężki czas przed wyjazdem, być może to była walka duchowa związana z tym, co miałem tam przeżyć i wziąć dobrego. Natomiast po przyjeździe tam miałem totalnie czarne myśli na temat Afryki i na temat ludzi tam mieszkających. Nie mogłem się opędzić, to trwało około 2 dni. To były demoniczne myśli, później się dowiedziałem, ale byłem święcie przekonany, że to są moje myśli na temat tego wszystkiego, co ja tam dostrzegam. Nagle się okazało, że jestem rasistą, że jestem totalnie oburzony na sposób, w jaki oni żyją i funkcjonują, że wszystko jest byle jak, nic nie jest na czas, że wszędzie jest brud, że rzeczy nie są podokańczane, że w ogóle tak się nie powinno ani żyć, ani budować kościoła, ani prowadzić służby. I powiem wam, to był jeden wielki wulkan potępienia, który we mnie kipiał. W nocy się obudziłem z jakimiś wizjami pająków, czarnych jaszczurek, węży wchodzących przez okno. Nie mogłem spać, bo okno było musiało być otwarte, bo było gorąco, a chętnie bym je zamknął, żeby się zabezpieczyć przed tymi wężami, pająkami, które widziałem we śnie. I w tym wszystkim się modliłem. Pisałem też SMS-a i Iza mi bardzo krótkiego SMS-a odpisała i to było bardzo ciekawe. I to jest cała historia, tutaj się zaczyna, bo Iza mi powiedziała, że moje negatywne myśli, które w tej chwili, o których mówię i jej piszę, one są tak precyzyjne, że one nie mogą być twoje, powiedziała. Bo ja myślałem, że... Ja mówię, Iza, skąd te moje odczucia? Ona powiedziała, to nie są odczucia, to są głosy, które mówią w tobie. To są głosy, to nie jesteś ty. Był środek nocy, wtedy zacząłem się modlić i nagle przyszło światło i za mi powiedziała, Marek, jesteś osobą, która czuje, ale nie widzi. Dlatego ci się miesza ta rzeczywistość. Niedaleko nas, w dole, była taka uboga wieś slumsów. Oni tam rano od 3 zaczynali swoje czary na tamtamach. Być może było to związane z tą duchową aktywnością. Zresztą zawsze, powiem wam, dla mnie było zagadką, jak to jest, że w takich krajach trzeciego świata demony objawiają się w taki sposób oczywisty, że ludzie krzyczą, piana leci, wychodzą z krzykiem, a u nas w Europie to tak po prostu, żeśmy się nawet tam z Jabongą śmiali opowiadając, bo oni opowiadali nam, jak tam demony wychodzą, a jak u nas. I oni się pytają, a jak u was? Ja mówię, no u nas to tak, jest człowiek zademoniony, tak, o tak, patrzy, wygląda, tak. Mówisz mu wyjść, on wychodzi. I teraz on tak wygląda po tym, jak wyszedł. Nie? Straszny ubaw, nie mogli w to uwierzyć, że tak u nas demony wychodzą. I wiecie, ja zawsze miałem ten dylemat odnośnie świata duchowego, jak to jest, czy wszystkie demony wyjechały do Afryki, czy tu ich nie ma. I powiem wam, że chyba coś złapałem na tym wyjeździe, jakieś objawienie z tym związane, ponieważ w tym momencie, kiedy przyszło to światło, ja stoczyłem wojnę duchową. Powiedziałem, diable, nie będziesz mi wkładał swoich myśli do głowy. To nie są moje myśli, to nie jestem ja. To ty jesteś duchu oskarżycielu, duchu fałszywy. To nie jestem ja, jestem nowym stworzeniem, a to jest atak. I powiem wam, pierwszy raz w życiu przeżyłem takie po prostu niesamowite, oczyszczające samouwolnienie. Ja nie mówię, że byłem zademoniony, ale być może diabeł wykorzystywał jakieś warownie, które były w moim umyśle. Natomiast to, co było moim problemem przez wiele lat, i myślę, że to może też dotyczyć ciebie, ja zaraz skończę ten punkt, bo on jest na całe oddzielne kazanie, ale powiem tak, dla mnie było problemem to, że ja oskarżałem się o moje życie, twierdząc, że wszystko, co jest we mnie, każda myśl, emocja i wyobrażenie, to jestem ja. W związku z tym przez większość mojego chrześcijańskiego życia pałowałem się za każdą negatywną rzecz, którą w sobie dostrzegałem. I słuchajcie, i tam przyszło światło, że ja jestem otoczony w moim życiu głosami. Że jest głos Ducha Świętego, głos Ojca, jest głos szatana, głos oskarżyciela. I jeżeli ja nie rozpoznaję tego, to będę to wrzucał wszystko do jednego worka i żył bardzo smutnym, przygnębionym życiem, uważając, że wszystko, co jest we mnie, to jestem ja. I słuchajcie, pomodliłem się, przyszło światło i przyszła totalna radość. I przyszła niesamowita miłość do wszystkich otaczających mnie ludzi. Ciekawe było to, że kiedy Iza ostatnio była w Brazylii w tym roku była sama, beze mnie, kiedy modliły się tam o różne rzeczy, przeciwności w Europie i też o różne tam duchowe dziedzictwa, może Iza to kiedyś opowie szczegółowo, ja nie chcę teraz tego mówić, ale miała takie wrażenie, że jest pewne dziedzictwo że tak powiem, w mojej linii rodzinnej, które zatrzymuje przebudzenie. I wiecie, i kiedy ja tam słyszałem te po prostu, można powiedzieć, nazistowskie głosy w mojej głowie, wiecie, że ja mam część tego niemieckiego dziedzictwa w sobie, bo mam, moja babka była Niemką i tak dalej, pół rodziny. Kiedy to się wszystko złożyło w jeden obraz. I powiem wam, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, już tak mogę powiedzieć z radością, po prostu wszystko odeszło i miałem po prostu kapitalny czas do tego stopnia, że ostatnie nabożeństwo, to jak wracaliśmy z niego i z Łukaszem rozmawiałem, Łukasz się aż tak wystraszył, jak to powiedziałem, ale mu powiedziałem, Łukasz, na tym nabożeństwie to ja już miałem szczytowanie. Później to samo powiedziałem innym. Ale powiem wam, że od tego momentu uwolnienia każdy kolejny dzień to było wejście w większą po prostu wolność, radość i pokój. Ja rozpoznałem, że jest diabeł, jest Bóg, jestem ja. I że to wszystko ja muszę rozdzielić i przegonić. I powiem wam, tak jeszcze tylko dojdę do zaraz będę mówił troszeczkę o Europie, o świecie zachodnim, ale powiem wam, doszedłem do takiego miejsca, że zobaczyłem, dlaczego u nas te demony się nie manifestują. Ponieważ my w nie wierzymy, bo my myślimy, że to my jesteśmy. My o wszystkim myślimy, że to my jesteśmy. A to wszystko, co jest w nas, to nie tylko my. To są różne inne rzeczy. I jesteśmy ludźmi Zachodu, którzy uważają, że Boga nie ma, świata duchowego nie ma, diabła nie ma i jesteśmy my. Ale wiecie, jeżeli człowiek żyje w takiej postawie, to w końcu dojdzie do krawędzi. Albo dochodzi do myśli samobójczych, albo do perwersji, albo do grzechu, albo do depresji, albo do oskarżania samego siebie. Że moje życie jest beznadziejne i donikąd zmierza. I powiem wam, jak to możliwe, żeby człowiek doskonale stworzony przez Boga dochodził w swoim życiu do myśli, że życie nie ma sensu. To jest możliwe tylko przez diabła. A nie może się uwolnić od tego, dlatego, że nie wierzy w diabła i Boga. W związku z tym zostaje skazany na pastwę tego, co ma w sobie, a w ogóle w to nie wierzy. I powiem wam, dla mnie to po prostu rozróżnienie świata duchowego i głosów było chyba najmocniejszym przeżyciem z tego wyjazdu. Powiem wam, że po powrocie nagle mi się rozwinęło życie modlitewne. Rozmawiałem z kolegami, opowiadam im, że mówię, że po prostu nigdy tyle w życiu się nie modliłem, jak po powrocie z Afryki. Śpiewam w domu. Iza mówi, Marek, co ty po prostu się znajdzie? Jakieś stare kotlety odgrzewasz. Jakieś piosenki chrześcijańskie sprzed 25 lat o dobrym Bogu zaczynam śpiewać. I jak tylko słyszę, że coś przychodzą do mnie, jakieś smętne myśli, to ja zaczynam się modlić modlitwą autorytetu i uwolnienia, żeby to odeszło i to wszystko odchodzi. I powiem wam, że to jest fantastyczne i tak jak Afryka potrzebuje nas, tak my bardzo potrzebujemy Afryki, żeby zacząć żyć normalnym, radosnym życiem. Jest jeden fragment w Biblii, tylko wam go tutaj zacytuję, bo tak sobie pomyślałem, że wypadałoby na nabożeństwie chrześcijańskim trochę Biblii przeczytać, więc to będzie jedyny fragment na dzisiaj z objawienia Jana 12:10. To jest słowo, którym Bóg mnie tak natknął ostatniego dnia, na ostatnim nabożeństwie przed wyjazdem, kiedy właśnie przeżywałem to moje duchowe apogeum. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie, moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Wiecie, Królestwo Boże i Boże panowanie to jest odcięcie się od oskarżyciela, od tego, który jest skazany na potępienie, od tego, dla którego jest przygotowany wieczny ogień, żebyśmy my tego, co przeżywamy, czujemy i rozumiemy, nie mieszali z tym głosem oskarżyciela. Tu jest w tym fragmencie, objawienie Jana 12:10 jest powiedziane, że do momentu strącenia jego z nieba, szatana, on zajmuje się każdego dnia tylko jedną rzeczą. Oskarża przed Bogiem świętych, że są nie w porządku, że mają braki, że coś źle robią, że źle podejmują decyzje, że całe ich życie to jest ich wina. I powiem ci, musisz to rozpoznać i wejść w świat duchowy i zacząć wierzyć. Zacząć wierzyć, że to, co do ciebie dociera, to jest bardzo wiele różnych rzeczy. To nie tylko twoje myśli są, to nie tylko twoja elokwencja, edukacja, wyobraźnia i emocje i to wszystko, co określasz swoim. Ale jesteś zanurzony w świat duchowy, który chce niszczyć. Jest powiedziane w Ewangelii Jana 10:10, diabeł przychodzi po to, aby zażynać, wytracać, niszczyć, okradać. I powiem wam, świat zachodni
nie jest wyłączony z tego. Europa nie jest wyłączona z tego, my Polacy nie jesteśmy z tego wyłączeni. Tylko my sobie to wyłączyliśmy, żeby jakoś to znieść. Ale wpadliśmy w pułapkę, nie akceptując tego, że takie zjawisko ma miejsce. Więc zachęcam was, kochani, do tego, żebyście zobaczyli to i powiem wam, to jest całe do rozwinięcia, ale powiem wam, ja po prostu tańczyłem w Afryce i śpiewałem jedną pieśń sobie w sercu. Co złego, to nie ja. Na podstawie tego objawienia. Co złego, to nie ja. Chyba pierwszy raz w życiu w takiej wolności. Wiecie, co złego, to nie my, co złego, to nie ja. To jest taka wymówka, tak my mówimy. Ale powiem, do mnie dotarło to w formie objawienia. Że ja jestem dzieckiem Bożym, że Bóg wybaczył mi moje grzechy, że Bóg mnie postawił na skalę, że On mnie odkupił, że jestem oczyszczony, że Bóg nie widzi we mnie żadnego zła, że po prostu cały grzech, cały list dłużny, który zwracał się przeciwko mnie, został przybity w Jezusie do krzyża. Jeżeli coś się zwraca przeciwko mnie, to ja mogę to rozpoznać i mogę wiedzieć. I ja później z Bogiem miałem długie rozmowy przez ten cały pobyt i mówiłem, Boże, ale jest przecież, są rzeczy, które są we mnie nie tak, które wymagają pokuty. A Bóg do mnie mówił, to pokutuj. Kiedy? Teraz. W tej chwili. Nie oddalaj się, zrobiłeś coś źle, natychmiast przepraszasz. I słuchajcie, i to było takie trwanie i do dzisiaj ono jest. Jestem w takim miejscu uniesienia. Nawet dzisiaj jechaliśmy do kościoła i Iza mówi, Marek, ty się ciągle z tym betonem nie zderzyłeś, nie? Tutejszym. Wiecie, te rzeczy, które często nam towarzyszą, kiedy wracamy z jakiejś rekolekcji, obozu, jakiegoś przeżycia chrześcijańskiego i stykasz się z tą rzeczywistością. I ja do Izy mówię, wiesz, nie wiem, jeszcze ciągle jakoś nie, a może się zderzę, nie wiem, co Bóg zaplanował, jaką walkę. Ale powiem wam, trochę mnie to zaniepokoiło, bo jechałem do kościoła i sobie myślę, aha, ale spotkam tych wszystkich ludzi w kościele, którzy ze mną w Afryce nie byli. Jak oni zareagują? Może to będzie ten beton? I powiem wam, już w samochodzie to ten temat zamknąłem. Powiedziałem, diable, wynoś się. Nie masz nic do dzieci bożych, nie masz nic do zboru bożego, nie masz nic do mnie. Ja będę sobie tańczył na uwielbieniu i wszystko, co ci się wydarzy, uznam za twoje dzieło i za twój dar i za to, co ty będziesz robił. I słuchajcie, w czasie uwielbienia miałem świetny czas. Jedyna może taka trochę smutna myśl była, że gdzieś wyobrażałem sobie, że może nie wszyscy mają taki super czas z Bogiem, jeszcze na razie. Ale to nic nie szkodzi, bo my wszyscy w ten czas wejdziemy i wszystko się otworzy. Ale powiem wam, to po prostu ze mnie spłynęło. I to jest pierwsze objawienie, jakie jest dla mnie ważne. Drugie, będę leciał i może wracał jeszcze do tych rzeczy. To jest dla mnie ekstremalnie ważne. Druga rzecz, to jest to, co już Zbyszek powiedział. Od pierwszego dnia, jak tam byliśmy, to coś się nie układało w sensie grafiku, godzin i czasu. Tak? Obudzono nas któregoś dnia o 6 rano, później do 10 nie wyjechaliśmy, mimo że o 7 miał być po nas samochód. I takie rzeczy były dosyć na porządku dzielnym. Zwykłej rury w sklepie nie można było kupić. Artur jeden dzień spędził jeżdżąc po hurtowniach, szukając materiałów, z których mielibyśmy zrobić te naprawy. I tam po prostu wszystko tak funkcjonowało. I ja w pierwszej reakcji miałem po prostu na zasadzie, tak nie może być. I moje rozmowy były z Siabongą i z Morganem. I oni cały czas powtarzali jeden tekst do nas na początku. Oni mówili, tu jest Afryka, tu się nie troszczymy. I właśnie wtedy się wziął ta rozmowa kopernikańska, kto ma rację, tak? Co wokół czego się kręci? Ziemia wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, czy my wokół czasu, czy czas wokół nas? Ale słuchajcie, po jakimś czasie do mnie to zaczęło docierać. Tu jest Afryka, tu się nie troszczymy. I mówię sobie, jak się nie przełączę, to zwariuję. Więc na początku się przełączyłem i zaczęliśmy mówić sobie, tu się nie troszczymy, tu jest Afryka. Drugi tekst, który temu towarzyszył, on był tak samo popularny, to był taki, tu nikogo nie sądzimy, tu jest Afryka. Czyli wiesz, że ludzie robią różne rzeczy, byle jak. My żyjemy tutaj w Europie, w Zachodzie, tak poważnym życiem na serio, wszystko oceniając siebie i wszystkich dookoła, że aż prowadzimy smutne życie. Mnie spytał Janek Dróż z Przemkiem, mówią, co wy tam wzięliście w tej Afryce? Co to przywiozłeś? Co ty widzisz? Ja mówię, my potrzebujemy więcej Afryki. My potrzebujemy więcej Królestwa Bożego, bo my tu prowadzimy na Zachodzie tak życie na serio, że aż smutne. Bo wiesz, bo my możemy dyskutować i widząc takie życie, widząc ludzi, którzy żyją na kartonie albo żyjąc z miski ryżu, możemy po prostu być oburzeni i mówić, czy to jest życie. Powiem wam, życie, Jezus mówi o tym, czym jest życie, mówi, że prawdziwe życie to jest poznanie Boga i Jego Mesjasza Jezusa Chrystusa i to jest prawdziwe życie i nie ma żadnego innego życia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówi apostoł Paweł, że Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Czyli to, co przeżywamy, czyli tak naprawdę pewnego rodzaju emocje, które dotykają naszego serca, to jest życie. Teraz jeżeli my dyskutujemy z krajami trzeciego świata, że oni mają coś nie byle jak lub są niedorozwinięci kulturowo czy cywilizacyjnie, to powiem wam, powinniśmy się dobrze puknąć wszyscy w głowę. Ja to zrobiłem i zamierzam, żeby to podtrzymać, bo my prowadzimy tutaj życie bardzo na serio. My się o wszystko potrafimy zamartwiać, układać. Układać nasze domy, układać nasze rodziny, układać nasze finanse, nasze kościoły. I od tego ciągłego układania czasu, grafików i załatwiania spraw, to nas prowadzi nie do wyższego rodzaju życia, ale do niższego rodzaju życia. I to nasze życie na serio jest takie, że aż jest smutne. Więc wiesz, w pewnym momencie ja załapałem i mówię sobie, aha, to tu jest powiedziane, to tu nie chodzi o Afrykę, to tu chodzi o Królestwo Boże. I zacząłem sobie mówić, i między sobą mówiliśmy, tu się nie trąszczymy, tu nie sądzimy, bo tu jest Królestwo Boże. Później po przyjeździe do Polski zacząłem mi inne rzeczy, hasła słyszeć w uszach zacząłem. Tu jest Polska! Ja sobie myślałem, a tak, to jest to samo. Albo ta scena z filmu 300. Tu jest Sparta! I wiecie, ja to podjąłem i ja dzisiaj sobie mówię, tu jest Królestwo Boże. Gdzie jest Królestwo Boże? Tu jest Królestwo Boże. Gdzie jest Królestwo Boże? Tu, gdzie ja jestem, jest Królestwo Boże. Przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Tu jest Królestwo Boże. Więc co tutaj jest? Tu jest pokój, radość i sprawiedliwość. Tu się nie troszczymy i tu nikogo nie sądzimy, bo tu jest Królestwo Boże. Wiecie, i to jest po prostu, to jest rewolucja, która musi dojść na poziomie serca, umysłu i emocji, ale musimy ją przeżyć, jeżeli chcemy żyć w Królestwie Bożym, bo inaczej będziemy żyć na serio naszym życiem, będziemy się troszczyć i wszyscy umrzemy w naszych troskach i na naszych nagrobkach napiszą Bóg tak chciał, poproszę o zdrować Mario i Czynasz. I to będzie koniec wszystkiego. Ale możesz żyć w Królestwie Bożym już tutaj i tu możesz mieć Królestwo Boże. Tu jest Królestwo Boże, tu się nie troszczymy i tutaj nie osądzamy. I powiem wam, nie wiem, co chłopaki mówili o tych trzech karteczkach, o tym kazaniu, ale miałem kazanie na konferencji rozpoczynającej. Dwa kazania miałem, były cztery na całej konferencji, ja mówiłem dwa. Do pierwszego się bardzo przygotowałem, ale od samego momentu, jak wszedłem do tego zboru, gdzie miała być ta konferencja, miałem strasznego Pietra. Bałem się o tym, jak mówię po angielsku, że ciężko jest mnie przetłumaczyć, że mylę słowa. Później, że ten temat mi trochę nie leży. Prosiłem chłopaków o modlitwę, położyli na mnie ręce, modlili się. A ja cały czas czułem po prostu jedno wielkie zamieszanie. Już wiedząc, że są głosy, że jest duch oskarżyciela, poczułem taki ból po prostu w głowie tutaj fizyczny, przecinający w czasie uwielbienia, w czasie kazania. Położyłem rękę i mówię, diable, przeciwstawiam się mieczowi twojego słowa, który próbuje atakować mój umysł, oskarżycielu. Kiedy się po to pomodliłem, kiedy ten ból ustąpił, nagle mi się zapaliło słowo, które słyszałem, trzy karteczki. Nie wiem, co wy słyszeliście na ten temat, ja będę do tego wracał. Magda Broda miała przed wyjazdem do Brazylii sen, tak? To był sen czy wizja? Sen, gdzie przyszedł do niej anioł, kiedy Iza z Magdą modliły się o to, żeby pójść dalej głębiej. I modliły się do Boga, żeby pokazał, co jest przyczyną, niemożnością pójścia dalej w Boże przebudzenie i w to, co Bóg przygotował. I Magda miała sen, że anioł przyszedł do niej i dał jej te trzy karteczki. I ona się obudziła i zadzwoniła do Izy i powiedziała, że co? Że pamięta pierwszą, czy żadnej nie pamiętała? Że dostała trzy karteczki? I był anioł, i anioł przebudzenia, i on jej powiedział, co tam będzie po prostu dalej w Polsce. Tylko nie pamięta, co tam było napisane. No i później Iza z Magdą były w Brazylii i Bóg im powiedział, co to były za trzy karteczki. Przypomniał im ten sen i to wróciło. I pierwsza była już w Polsce przed wyjazdem, żeby nie osądzać, tak? Żeby przebaczać. To przed wyjazdem do Brazylii rok temu. A później na wyjeździe nie osądzać? I być w jedności z tymi, którzy Boga przeżywają. I słuchajcie, ja w czasie tego uwielbienia tam stoję i nagle mi te trzy karteczki wyskoczyły. Zajrzałem do notatek, akurat miałem, to jest sprzed półtora roku jeszcze, sprawdziłem. Odłożyłem to kazanie, które miałem przygotowane na ten wieczór i zacząłem opowiadać o tych trzech karteczkach. O tym, że to jest służba przebudzenia, to jest służba pastora. Przebaczać wszystkim, nie osądzać nikogo i zachować z wszystkimi jedność. I słuchajcie, i po prostu coś niesamowitego się wydarzyło, bo był niesamowity odbiór. Później mówiłem, dobrze, to zacznijmy od dachu tego kościoła, czyli od nas, którzy jesteśmy pastorami, to była konferencja dla pastorów, i pokutujmy, módlmy się. Padliśmy na kolana, modliliśmy się. Ma niesamowita reakcja. Schodzę ze sceny, siedziała w pierwszym rzędzie taka wysoka, elegancko ubrana w garsonkę murzynka. Złapała mnie za rękę i mówi, co to jest? Wyciąga książkę z torebki. Ja w czasie kazania zrobiłem taką ilustrację, że Bóg przez całą historię zbawienia posługiwał się niedoskonałymi ludźmi. Że pierwszymi synami Adama i Ewy To był Kain i Abel. Jeden drugiego zabił. Później bracia sprzedali Józefa do Egiptu. Później jakie były relacje między braćmi? Jakie były relacje w Izraelu? I doszedłem aż do Jezusa, którego uczniami był złodziej, który go okradał i ten, który go zdradził i tak naprawdę pod krzyżem tylko Jan stał. Taką krótką historię z Biblii pokazującą, że Bóg nie ma problemu, żeby posługiwać się tymi, którzy upadają, którzy są niedoskonali. Dlatego musimy nie możemy nikogo osądzać i musimy wszystkim przebaczać. I teraz wschodzę ze sceny, ona mnie łapie za rękę, wyciąga rękę jakiś Andrew Murray, taki klasyk XIX-wieczny chrześcijański, otwiera mi książkę i mówi, zobacz, prawie słowo w słowo, co ty powiedziałeś w tej historii. I to jest kilka akapitów, ja to czytam. I ona mówi, ty to czytałeś? No ja to czytałem w samolocie, jadąc tutaj na konferencję, nie? Ale mówi, ale poczekaj, poczekaj, bo to nie wszystko. Wyciąga dokumenty, się okazuje, że jest pracownicą Banku Światowego. Pracuje w Nowym Jorku. I przyjechała na konferencję specjalnie ze Stanów. Wyjechała, jest Kamerunką. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 70 roku, kiedy miała 7 lat. Przez całe, jest, no, ma obywatelstwo amerykańskie. Jej starszy brat, który nie wyjechał, jest pastorem w Kamerunie. Mieli się spotkać na tej konferencji dla pastorów. I ona mówi, teraz przyjeżdżam tutaj i ty to mówisz wszystko. I mówi, chcę ci powiedzieć, że największą awanturą na ostatnim spotkaniu Banku Światowego była awantura, kto jest w porządku, Obama czy Trump. I ona mówi, i to po prostu w kuluarowe największe dyskusje. I on mówi, nie wiesz, nie, i ona do mnie tak mówi, nie wiem, czy ty wiesz, jakie to są, jakie to emocje wzbudza w świecie teraz, nie? Ja mówię, wiem, ja mówię, a co ty na to, nie? Ona mówi, ja nie wiem, co mam w ogóle o tym wszystkim myśleć, bo ja jestem w dwóch obozach. Ja jestem w obozie intelektualistów, lewicowców, którzy ze wschodniego wybrzeża, więc ja byłem zawsze za Obamą. Z drugiej strony jestem chrześcijanką i zawsze buntowałem się przeciwko pewnym rzeczom. Teraz doszedł do władzy Trump. Ja powinnam się cieszyć, bo jestem chrześcijanką i tam wielu moich znajomych krzyczy, że to nowy zbawiciel jakiś. Ale z drugiej strony słyszę go, jak on mówi, że on ma wszystko przeciwko uchodźcom i niech biedni zajmą się swoją biedą w swoich krajach. I ona mówi, słuchaj, siedziałam na tym spotkaniu i mówi, słyszałam, jak Bóg do mnie mówi, musisz ty jako córka królestwa musisz być ponad te podziały. Ty nie możesz sądzić, ty musisz przebaczać, ty nie możesz się w to zaangażować. Ty możesz mieć swoją opinię, ale nie możesz się w to zaangażować. I mówi, i teraz ty wychodzisz i mówisz o przebaczeniu, mówisz o nieosądzeniu, a ja po prostu jej słucham i słyszę tą naszą sytuację polską, którą teraz mamy. Dokładnie takie właśnie przecięcie emocjonalne i słyszę, jak Bóg do mnie mówi, że ja muszę być ponad to, bo ja jestem synem królestwa. Ja się Boga pytam i mówię, Boże, czy ja po prostu, ale co to, ja mam takim być, takim pastuszkiem Biedronek, takim dyziomarzycielem, takim po prostu patrzeć na to wszystko po prostu tak naiwnym wzrokiem, nie zauważając tego, co się dzieje. Bóg mi powiedział, nie, ty swoje opinie masz, ty swoją edukację masz, ty masz dostęp do mediów, ty możesz mieć swoje zdanie, ale to nie jest twoje życie, ty musisz być ponad to. Bo z lewej strony kłamią, i z lewej strony mówią prawdę. Z lewej strony czynią straszne rzeczy i z lewej strony czynią szlachetne rzeczy. I to samo dzieje się z prawej. Mówią wielkie kłamstwa, mówią małe kłamstwa. Mówią bardzo dobre rzeczy i robią ohydne rzeczy. I to jest wszędzie. A Królestwo Boże nie tnie w ten sposób po tej linii. I ty bądź ponad to. I powiem wam, że kiedy tam już byłem i kiedy o tych trzech karteczkach usłyszałem, rozmawiałem w drodze powrotnej ze Zbyszkiem i mówię... Nie ja miałem ten sen, miała Magda Broda. Ja miałem ten wykład miała moja żona z Magdą wskutek modlitwy. One mi to głosiły rok temu, po mnie to spłynęło jak po kaczce. A teraz wracam do Polski i sobie powiem wam, że ja zamierzam teraz to głosić w Polsce jako taką wysoko podniesioną myśl reformacyjną. Królestwo Boże to jest spokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Jeżeli chcemy zobaczyć większą miarę Bożego działania, to musimy zająć się przebaczaniem, niesądzeniem, i zachowaniem jedności na tyle, na ile to od nas zależy. Z wszystkimi ludźmi. Także powiem wam, to jest dla mnie po prostu zupełnie rewolucyjne. I to powoduje też, że po przyjeździe do Polski nie zderzyłem się ciągle z żadnym betonem. Wiecie dlaczego? Bo ja jestem ponad każdy beton, jeżeli jestem w moim ojcu, który jest królem całej ziemi i który dał mi dziedzictwo Królestwa Bożego. Ja wpadam tylko na te betony, na które zdecyduję się wpaść, które uważam, że ja powinienem je pokonywać. Ale jeżeli jestem ponad, to ja nie muszę się z żadnym betonem zderzać. Ja mogę być źródłem błogosławieństwa i ogłaszać zbawienie. I słuchajcie, Zbyszek mi czytał na głos fragmenty książki Surprise'a w Afryce, leżąc w łóżku. I czytał mi o tym, jak on głosił Ewangelię, kiedy został tuż powołany do głoszenia Ewangelii i głosił w bardzo ubogich terenach. I mówi, że od samego początku miał taką myśl, żeby tym ludziom dać radość. Więc mówi, że głosił do nich i mówił tak, jak przyjmiesz Jezusa, przyjmiesz Jego zbawienie, to będziesz miał radość. Mówi, robaki będą chodziły po tobie, zjadały twoje ciało. Będziesz głodny, w brzuchu będzie ci burczało, ale jak przyjmiesz Jezusa, będziesz miał radość. Wiesz, ja też słuchałem tego, co Zbyszek mi czyta, tam z życiorysu Suprajsa. Myślałem o tym wszystkim, co przeżyłem i sobie myślałem, Boże, po prostu ja już nic więcej nie pragnę. Ja pragnę być w Królestwie Bożym. Dzisiaj rano wstałem, kiedy przygotowałem sobie te notatki i słuchajcie, i nagle w sumie olśniło i sobie to spisałem i napisałem tak. Dzisiejsza, najważniejsza myśl na dzisiaj to jest taka, że Bóg jest dobry. Ja jestem Jego dzieckiem, a cała reszta myśli musi poczekać na korytarzu. I jedne myśli mogą czekać tam w kolejce, a inne myśli zostaną wyrzucone nawet z tego korytarza na dwór. Petentów tego rodzaju myśli będę miał przez całe życie, całe kolejki za drzwiami. Ale mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje Królestwo Boże. A Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Wiecie, dzisiaj jak jechałem samochodem tu na spotkanie, pomyślałem sobie, że Jezus ze względu na Królestwo Boże jest nawet w stanie odrzucić ubogich. Bo powiedział pewnego dnia do swojego ucznia, który mu wyrzucał, że ta nierządnica przyszła, rozbiła flakon szlachetnego perfumu i namaściła Jezusa nogi. On powiedział, ten uczeń Jezusa, że źle zrobiła, bo można było te perfumy sprzedać i wielu ludzi nakarmić. I Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie, a mnie macie teraz. To jest niesamowite, że Jezus coś takiego powiedział. Ale teraz wam powiem z perspektywy mojej, dzisiejszego mojego życia, to jest tak, że jest mnóstwo myśli, które będą walczyły o to, żeby moją uwagę zająć. I Jezus do mnie mówi, te myśli będziesz miał przez całe życie i będziesz miał do nich dostęp. Ale ty się nimi nie zajmuj, bo jest Królestwo Boże. I ty zdecyduj. W tym tygodniu, jak byliśmy na nartach i myślałem sobie, że już 4 tygodnie nie byłem w kościele i czy to w porządku dla pastora nie być 4 tygodnie w kościele, to dotarło do mnie, że ja mam tyle problemów, ile nazwę problemami. I powiedziałem sobie na urlopie, na nartach, kiedy śmigaliśmy, mówiłem tak, zbór nie jest moim problemem, kościół nie jest problemem, pieniądze, które potrzebuję dla rodziny nie są moim problemem, moja służba nie jest problemem, nic nie jest moim problemem. Nie mam problemów. Mam tyle problemów, ile rzeczy nazwę, że są problemami. A całą resztą mogę się po prostu zająć i konstruktywnie ją przeprowadzić. I będę wolnym człowiekiem, a nie będę niewolnikiem życia, spraw, trosk i miazgi, którą chce mi sprowadzić na głowę diabeł. Okej, dobra. Pierwsze objawienie, drugie objawienie, trzecia rzecz. Tak wiele rzeczy okrada nas ze skupienia, o tak wiele nieistotnych rzeczy się troszczymy, że umyka nam to, co najważniejsze. Radość, miłość, pokój, rodzina, przyjaciele, Bóg, miłosierdzie, łaska, przebaczenie. To jest najważniejsze. Całe życie po prostu jesteśmy, powiem wam, my jesteśmy, czasami nasze życie to wygląda jak życie zbitego psa, wyrzuconego na ulicę, głodnego i mokrego. I my patrzymy na to wszystko i mówimy sobie tak, zmokłem, zbili mnie, wyrzucili mnie, nic nie mam. W tym samym momencie Bóg patrzy na to i mówi, to jest jedno wielkie kłamstwo. Umarłem za niego, przebaczyłem mu wszystkie grzechy, dałem mu rodzinę, dałem mu pracę, ma za co żyć, ma się z czego cieszyć. Po prostu to jest kłamstwo. Teraz wiesz, jeżeli tobą miotają wszystkie rzeczy, przeżywasz rzeczy, powiem ci, to jest po prostu wymagana pokuta, wymagane zatrzymanie się i zdecydowanie, co będzie zajmowało twoją uwagę. To ty musisz zdecydować, żeby wyłączyć telewizor, to ty musisz zdecydować, żeby wyłączyć internet, to ty musisz zdecydować, co będziesz dzisiaj wieczorem czytał i to ty musisz zdecydować, o czym ty będziesz dzisiaj rozmawiał, a które rzeczy uznasz za nieistotne i nieważne. I tego nikt za nas tego nie zrobi. My dostaliśmy trochę to na tym wyjeździe w darze. Bo pojechaliśmy do Afryki i zderzyliśmy się z ludźmi, którzy mówią, że nic nie jest problemem. Słuchajcie, ja któregoś dnia rano wstałem sobie, żeby kawę sobie wcześniej zrobić. Nie mogłem spać, siedzę przy oknie. Miałem głosić tego dnia, więc specjalnie wstałem. I nagle słyszę jakieś śpiewy na ulicach. Po prostu, wiesz, i pam, 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 i muzyka. Nie? Ja wyglądam, patrzę, jakiś pochód idzie. Jadą samochody, na samochodach światełka. Za samochodem ludzie przebrani w śmieszne, różne kolorowe stroje śpiewają. Ja mówię, wow, jaki normalny, jakieś święto, jak ludowe, co to jest, nie? 7 rano. Wiecie, co to był? To był pogrzeb. Powiem wam, w życiu nie widziałem takiego fajnego pogrzebu. Jedyna osoba jechała na pace takiego terenówki Toyoty z taką grubą rurą, jechała wdowa I to była jedyna osoba, która płakała i której podawano chusteczki. Cała reszta śpiewała po prostu, grała i tańczyła, wiesz. Więc my, jadąc z tamtej Afryki, ten pewien klimat my dostaliśmy w darze przez to, że nie mogliśmy przed nim uciec. No bo albo zwariować, albo się poddać. Ja tak miałem. Tak nie mieliście, tak? Więc może to będzie jakąś inną drogą każdego z was Bóg poprowadzi. Ale powiem wam, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, bo oszalejesz. Albo będziesz po prostu żył ze swoimi demonami przez resztę życia. Musisz zdecydować się na to, żeby się nie troszczyć. Więc zwróć uwagę na to, co przyciąga twoją uwagę. Co przyciąga twoją uwagę? Co przyciąga twoje emocje? Co kradnie twój czas? Musisz po prostu odciąć się, pokutować, przebaczyć i po prostu samemu zdecydować, co z tym będzie. Wiecie, ta myśl, jak Siabonga mówił, tu jest Afryka, tu nikogo nie osądzamy. Ja na początku po prostu nie mogłem tego zaakceptować. Ja na taką jego odpowiedź pytam, a co ty robisz w życiu? On mówi, no ja byłem kucharzem dla Lufthansa, gotowałem, ale tam teraz jestem w programie Młodzieży z Misją i oni mnie tu wysłali i teraz tu się zajmuję tym domem misjonarza i tam mam plan zacząć, jestem takim wędrownym ewangelistą i zamierzam zacząć kościół. A z czego ty się utrzymujesz? Pan się troszczy, raz mam, raz nie mam, raz jem 2 dni, raz 2 dni nie jem. Ja na niego patrzę i myślę sobie, chłopie, wziąłbyś się do roboty. A studia, zaczął studia, nie skończył studia. I po prostu wiesz, i wszystko we mnie. Wiesz, a on szczęśliwy, on po prostu kocha Boga. Planuje swoje życie, tak jak Artur mówił, oczytany, szeroki i po prostu zupełnie wolny. Wiecie, idę ulicą, lepianka, z gliny ulepione, trzcina, przez okno patrzę, wielka plazma na ścianie wisi. Ja po prostu, mnie szlak trafia. I sobie myślę, co? Taka plazma, ceny bardzo podobne jak w Polsce. Mówię, ta plazma to parę tysięcy kosztowała. To on by po prostu już miał, bo poznaliśmy cenę, ile kosztują ceny gruntów i za ile dom można zbudować. Mówię, ten człowiek by miał po prostu elegancką blachę na dachu, a nie tą słomę. Ale oni tam nikogo nie sądzą. I siebie nawzajem nie sądzą. W ogóle we wsiach jest taki zwyczaj, że każdy może przyjść do każdego na posiłek i nie można mu nie dać posiłku. Po prostu, no on dzisiaj nie ma co jeść. Przychodzi i mówi, proszę dajcie mi jeść i wieś mu daje jeść, bo jest częścią tej wsi. Co my myślimy? My myślimy, gada zresocjalizować. Niech nie je 4 dni, w brzuchu mu zacznie burszyć i sobie roboty znajdzie. O, my nie sądzimy. Ale wiesz, później jak patrzysz na ich pogrzeb, patrzysz w kościele, zaraz puścimy, Artur, puścimy na pewno. Dzisiaj Oscary dają za filmy, także musimy dzieje puścić. Słuchaj, po prostu, kiedy my patrzymy z tej naszej perspektywy, to my nie dość, że my innych uszczęśliwiamy, to i samych siebie nie uszczęśliwiamy. Uwielbienie, słuchajcie, po prostu, ja już byłem raz w Afryce, więc wiedziałem, mówię chłopaków, słuchajcie, ostatni raz kupiłem Afrykańczyków tym, że tańczyłem razem z nimi. Bo nigdy biali, jak przyjeżdżają, to nie tańczą z nimi. Więc przyszedłem do kościoła gotowy, żeby tańczyć. Ale słuchajcie, ci tam w południowej Afryce tańczyli 5 razy z taką energetyką, jak ci w Ugandzie. Więc już nie dałem rady. Jedni tańczyli, inni śpiewali, inni grali. Prawdopodobnie nigdy razem ze sobą nie ćwiczyli, a wszystko im wychodziło. Jak tańczyli, to tak, że człowiek, który tańczył, miał całą mokrą, zalepioną koszulę do całego ciała. My, próbując troszkę nóżką drgać, byliśmy tak samo spoceni. Blacha grzeje po prostu nad sufitem. I teraz, ale pytanie jest, kto tu żyje, a kto przesypia życie? Kto jest martwy za życia, a kto w swojej śmierci jest żywy i zmartwychwzbudzony? 10% populacji żyje na AIDS, chorych na AIDS, ale nie domyśliłbyś się tego. Po takich oracjach moi przyjaciele, pastorzy spytali mnie, no dobrze Marek, no dobrze, to takie niebo w tej Afryce, dobrze, takie Królestwo Boże, dobrze. To co my możemy im dać? Ja im powiedziałem, my możemy im dać opiekę zdrowotną, trochę edukacji. Może parę rzeczy takich cywilizacyjnych możemy dać, ale pod jednym warunkiem. Bez tej białej, aroganckiej pychy. Bo wtedy zabijemy życie, które oni jeszcze mają, a którego my już jesteśmy pozbawieni. Dobrze. Artur, możesz puścić? Ostatnie objawienie na dzisiaj, które mam wypisane, bo ich było więcej, to Bóg do mnie przemówił przez Zbyszka Dębskiego. Bóg mi powiedział tak, żeby przyjąć Boga, nie musisz Go rozumieć. Żeby przyjąć człowieka, nie musisz Go zrozumieć. Żeby przyjąć życie, nie musisz Go rozumieć. Im dłużej żyję na ziemi, tym mniej rozumiem życie, ale mogę je przyjąć. Im dłużej znam Boga, tym mniej Go znam, ale mogę Go cały czas przyjmować. i innych ludzi nie muszę najpierw zrozumieć, ocenić, osądzić, żeby ich przyjąć. Po prostu jestem zobowiązany, żeby ich przyjąć w miłości Chrystusowej, a nie rozumieć. I to jest Królestwo Boże. Amen. Artur, puść.